Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy, napisał Franciszek w przesłaniu na zbliżający się Wielki Post.
Na specjalnej audiencji papież przyjął prezydenta Iranu. Jak podaje watykański komunikat, wskazano na wspólne wartości duchowe oraz przypomniano znaczenie dialogu międzyreligijnego w promowaniu pojednania, tolerancji i pokoju.
Włoscy biskupi apelują do swych rodaków, by stali się społeczeństwem przyjaznym dla rodzin, w którym będą się rodzić dzieci. Na sobotę zwołana została do Rzymu ogromna demonstracja obrońców rodziny.
Witamy 26 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Uczynki miłosierdzia w roku jubileuszowym. To tytuł tegorocznego papieskiego przesłania na zbliżający się Wielki Post. Franciszek nawiązuje w nim do buli ogłaszającej rok święty, w którym zachęcał do jego intensywnego przeżywania, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać.
Ojciec Święty analizuje zawarte przez Boga przymierze z ludźmi, widząc w nim historię miłosierdzia. Tajemnica Bożego miłosierdzia objawia się w dziejach przymierza między Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem zawsze bogaty w miłosierdzie, w każdych okolicznościach gotowy otoczyć swój lud wielką czułością i współczuciem, pisze papież. Dodaje, że jest to prawdziwy dramat miłości, który osiągnął swój szczyt w Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Franciszek zauważa, że to właśnie jest pulsujące serce kerygmatu apostolskiego, w którym Boże miłosierdzie ma centralne i fundamentalne miejsce. Dodaje także, że miłosierdzie wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy, nawrócenia i wiary, a tym samym odbudowania relacji z Nim.
W dalszej części przesłania Ojciec Święty podejmuje ważny problem pełnienia dzieł miłosierdzia. Zauważa, że to właśnie Boże miłosierdzie zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia.
Nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni. Karmienie, nawiedzanie, pocieszanie i pouczanie, podkreśla papież. Dodaje także, że będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie.
Franciszek wskazuje, że w obliczu miłości najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce przyznać się, że nim jest. Wydaje mu się, że jest bogaty, a w rzeczywistości jest najuboższym z ubogich. Temu zaślepieniu towarzyszy pełna pychy rządza wszechmocy, w której rozlegają się złowieszczo-szatańskie słowa „będziecie jak Bóg”, będące źródłem każdego grzechu.
Ta rządza może przyjąć formę społeczną i polityczną, jak pokazały systemy totalitarne XX wieku i jak pokazują dzisiaj ideologie promujące jedyną słuszną myśl oraz technonaukę dążące do tego, by Bóg stał się nieistotny, a człowiek został sprowadzony do masy, którą można posługiwać się w sposób instrumentalny. Obecnie mogą to pokazywać także struktury grzechu związane z modelem fałszywego rozwoju, opartego na kulcie pieniądza, który zobojętnia na los ubogich, bogatsze osoby i społeczeństwa, zamykając przed nimi drzwi i odmawiając nawet tego, by ich zobaczyć, pisze Franciszek.
Na specjalnej audiencji papież Franciszek przyjął dziś prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Hassana Rouhaniego. Następnie został on przyjęty przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina oraz sekretarza do spraw stosunków z państwami arcybiskupa Paula Gallaghera.
Jak podaje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, podczas serdecznych rozmów wskazano na wspólne wartości duchowe. Odniesiono się także do dobrych relacji między obydwoma państwami, życia Kościoła w Iranie oraz działań Stolicy Apostolskiej na rzecz promowania godności człowieka i wolności religijnej.
Następnie skupiono się na rezultatach i wprowadzeniu w życie porozumienia nuklearnego. Podkreślono także ważną rolę, którą, jak się oczekuje, spełni Iran wraz z innymi państwami regionu na rzecz promowania odpowiednich rozwiązań politycznych dotyczących problemów, które nękają Bliski Wschód, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się terroryzmu i handlu bronią. W tym względzie przypomniano znaczenie dialogu międzyreligijnego i odpowiedzialności wspólnot religijnych w promowaniu pojednania, tolerancji i pokoju.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Rzymie zakończył się 8-dniowy pobyt grupy studentów z Instytutu Ekumenicznego w Bose w Szwajcarii. Od kilkudziesięciu lat młodzi ludzie różnych wyznań uczący się w tej placówce uczestniczą w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w specjalnym programie w Wiecznym Mieście. Jest on wspólnym przedsięwzięciem Światowej Rady Kościołów i Stolicy Apostolskiej.
O idei tego wielowyznaniowego projektu oraz o samych studentach pochodzących z różnych stron świata mówi ksiądz Andrzej Choromański z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Uczestniczą studenci ekumenizmu, uczestnicy programów studiów Instytutu Ekumenicznego w Bose, niedaleko Genewy w Szwajcarii, który jest częścią Światowej Rady Kościołów. Wizyty studentów Instytutu w Bose mają już przeszło 30 lat swojej historii. Mamy przeszło 30 studentów pochodzących z 20 kilku krajów i reprezentujący kilkanaście wyznań chrześcijańskich. Jest również jedna osoba, która jest muzułmanką, a więc grupa ma charakter nie tylko chrześcijański, ekumeniczny, ale też interreligijny. Cel wizyty jest pozwolić poznać Kościół katolicki. Wielu z nich nie ma jasnej wizji, czym Kościół katolicki jest i jak Kościół katolicki funkcjonuje. Drugi cel jest taki, aby promować ducha ekumenizmu. I z tej racji wizyta, o której mówimy, odbywa się zawsze w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to właśnie część promocji ducha ekumenicznego, część naszego katolickiego zaangażowania dla sprawy jedności chrześcijan.
Włoscy biskupi apelują do swych rodaków, aby zadbali o rodzinę i stali się społeczeństwem przyjaznym dla rodzin, w którym będą się rodzić dzieci. Przewodniczący episkopatu kardynał Angelo Baniasco wygłosił płomienne przemówienie, w którym zdecydowanie włączył się do trwającej w tym kraju debaty społecznej.
Kontekstem tego przemówienia jest projekt legalizacji związków homoseksualnych, włącznie z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci. Sprzeciwia się temu zdecydowana większość Włochów. Na przyszłą sobotę zwołana została do Rzymu ogromna demonstracja obrońców rodziny, tak zwane Family Day. Swój udział zapowiedziało ponad milion osób, w związku z czym organizatorzy musieli zmienić miejsce demonstracji.
Choć włoski episkopat nie jest organizatorem Family Day, to jednak wczorajszym wystąpieniem kardynał Baniasco zdecydowanie poparł starania obrońców rodziny.
Il loro vero bene deve prevalere su ogni altro.
Prawdziwe dobro dzieci musi mieć zawsze pierwszeństwo, bo dzieci są słabe i bezbronne. Nigdy nie są czyimś prawem, bo nie są czymś, co się produkuje. To one mają prawo do pierwszeństwa i poszanowania, bezpieczeństwa i stabilności. Potrzebują kompletnego mikrokosmosu wraz z jego podstawowymi elementami. Jak powiedział papież Franciszek, dzieci mają prawo wzrastać w obecności ojca i matki. Rodzina jest rzeczywistością antropologiczną, a nie ideologiczną.
Przewodniczący episkopatu Włoch odniósł się również do trwającego od lat kryzysu demograficznego. Zaapelował o wdrożenie programów, które będą wspierać wzrost dzietności. Przytaczając słowa papieża Franciszka, podkreślił, że społeczeństwo, które nie lubi otaczać się dziećmi i postrzega je jako ciężar, problem czy ryzyko, jest społeczeństwem w stanie rozkładu.
W Rumunii Koalicja dla Rodziny zebrała już 825 tysięcy podpisów pod projektem mającym na celu wprowadzenie do tamtejszej konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Jest to znacznie więcej niż przewidywane przez prawo 500 000, które jest wymagane do złożenia tego typu propozycji. Zdaniem organizatorów ma to być czytelny znak dla polityków, że społeczeństwo domaga się od nich znacznie większej ochrony instytucji rodziny.
Rumuński kodeks cywilny definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, podczas gdy konstytucja tego kraju mówi jedynie ogólnie o małżonkach. Inicjatorzy zmian wskazują na konieczność zharmonizowania tych dwóch definicji. Podkreślają zatem, że nie chcą wprowadzenia żadnego nowego prawa, ani też zniesienia już istniejącego. Koalicja dla Rodziny domaga się także prowadzenia polityki wspierającej rodzinę oraz jej skuteczniejszej ochrony socjalnej. Wskazuje, że powinien powstać rządowy plan rozwoju demograficznego kraju, którego populacja zmniejsza się w zastraszającym tempie.
Na dobiegającym końca w Chambéry pod Genewą spotkaniu zwierzchników światowego prawosławia patriarcha moskiewski Cyryl wyraził wątpliwości w sprawie planowanego na ten rok zwołania powszechnego soboru prawosławia w Konstantynopolu.
Cyryl I wymienił kilka powodów i trudności związanych ze zwołaniem powszechnego soboru prawosławia. Jednym z nich jest miejsce odbywania soboru. Pojawiły się propozycje zwołania soboru na Świętej Górze Athos. Nierozwiązany jest konflikt między patriarchatami w Jerozolimie i Antiochii. Kilka prawosławnych kościołów lokalnych nie wypowiedziało się jeszcze w sprawie programu soboru. Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia nieaktualny stał się problem ustalenia dokładnej daty obchodu Wielkanocy. W dokumencie na temat przeszkód zawarcia sakramentu małżeństwa zabrakło precyzyjnego określenia stanowiska kościoła dotyczącego instytucji małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Cyryl I wyraził przekonanie, że brak zgodności stanowisk lokalnych kościołów prawosławnych w stosunku do przygotowywanych dokumentów soborowych wynika z wadliwej metodologii przygotowań soboru pozbawionej jawności i otwartości. Nie ma powszechnego dostępu do projektów dokumentów, co wywołuje podejrzliwość i uniemożliwia dyskusję. Patriarcha moskiewski powiedział, że decyzja z 2014 roku o zwołaniu powszechnego soboru prawosławia w Stambule w roku 2016 opatrzona jest zastrzeżeniem, o ile nie zaistnieją nieprzewidziane okoliczności stanowiące przeszkodę dla zwołania soboru, a zdaniem Cyryla I takie okoliczności zaistniały. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Podczas konferencji prasowej w Warszawie zakonnicy i zakonnice podsumowali kończący się rok życia konsekrowanego. Siostra Krzysztofa Babraj, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, podkreśliła, że dla niej była to okazja do pogłębienia swojego powołania zakonnego.
Zauważyłam, że również Kościół jest zainteresowany życiem konsekrowanym, a o tym świadczą i list Ojca Świętego Franciszka, który do nas skierował, no i te dwa listy. Radujcie się i rozeznawajcie, które mówią o wielkim zatruskaniu Ojca Świętego, a przez to i Kościoła właśnie o życie konsekrowane.
W roku życia konsekrowanego w Polsce miały miejsce dziesiątki wydarzeń, na co zwrócił uwagę biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Ten rok zapewne dał taki wewnętrzny impuls każdemu zgromadzeniu do tego, żeby poznając lepiej swój charyzmat, mogli ten charyzmat realizować.
Rok życia konsekrowanego zakończy się 2 lutego. Kościół, choć apartyjny, to nie jest aspołeczny, mówi w swym komentarzu rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Za kardynałem Stanisławem Dziwiszem podkreśla, że Kościół nie ma ambicji politycznych, ale pragnie tu na ziemi budować Boże Królestwo miłości i solidarności, przebaczenia, pojednania i pokoju.
Kościół jest zatem zaangażowany społecznie i popiera inicjatywy, które mają na celu poszanowanie godności człowieka, troskę o rodziny oraz pomoc ubogim.
W kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski rzecznik episkopatu przypomina, że coraz częściej podkreśla się, że chrzest w 966 roku miał znaczenie zarówno religijne, jak i państwowotwórcze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.